bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Audycja ukazująca blaski i cienie życia migrantów w Wielkopolsce.
Na antenie naszego radia w audycji Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, niezmiernie miło mi gościć Agnieszkę Kosowicz, założycielkę i prezeskę Fundacji Polskie Forum Migracyjne. A zarazem trudno mi znaleźć bardziej kompetentną osobę, z którą mógłbym porozmawiać o temacie, wokół którego od kilkunastu tygodni spotykamy się na antenie, czyli o wyzwaniach związanych z migracją, szansach związanych z migracją. Bardziej kompetentną osobę mówiącą w języku polskim. Witam na naszej antenie.
Dzień dobry, dziękuję za takie miłe przedstawienie.
Poza samą fundacją i zaangażowaniem w Polskim Forum Migracyjnym, to w przeszłości także zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych, czyli to szersze spojrzenie na problem czy wyzwanie, tak obecne w historii, jak właśnie historia człowieka na ziemi, czyli historia przemieszczania się i w jednym sercu jest nadzieja na lepsze jutro, a to serce przyjmujących ludzi, to może być serce pełne obaw, serce pełne pytań, wątpliwości, niechęci też. I takie organizacje jak Polskie Forum Migracyjne to próba budowania mostu między ludźmi.
Celem naszej fundacji jest właśnie łączenie i sprawianie, że jest możliwe porozumienie czy dialog osób, które się różnią. Właśnie pod względem takiego kulturowego pochodzenia, ale też poglądów na migrację, no bo mamy do czynienia, tak jak pan powiedział przed chwilą, z ludźmi, którzy reprezentują bardzo różne podejścia do tej tematyki. Staramy się po prostu zabiegać o to, żeby rozmowa na ten temat była przytomna, żeby była oparta o fakty, ale też żeby nazywać wtedy, kiedy to jest tylko możliwe, obawy, lęki, wątpliwości, bo też nie o to chodzi, żeby w tym dialogu uciekać od takich uczuć. No mamy wszyscy takie uczucia i trzeba po prostu spokojnie porozmawiać i zastanowić się, które z tych uczuć są uzasadnione, a które możemy sobie po prostu z nich zrezygnować.
Historycznie możemy powiedzieć, że Polska była zawsze terenem, krajem gościnnym, gdzie no zawsze, nie zawsze, ale były te chlubne momenty historii, kiedy na terenie Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, kilka narodów miało swoje miejsce, dobrą przestrzeń dla siebie, dla rozwoju. Wielu chciałoby do tej Polski nawiązywać i wracać do tych tradycji, a z drugiej strony nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie widzimy od 2015 roku narastające wątpliwości i pytania, na ile można kraje otwierać na przybyszów i możemy myśleć, że to źródło to kryzys migracyjny rok 2015, różne niepokojące obrazy pokazujące masy napływające do krajów Europy Środkowej i zachodniej. Czy tak jest cały czas? Czy 2020 rok i ta sytuacja się nie zmienia? Czy są jakieś sytuacje, które mogą dać odmianę tego podejścia globalnego w kraju, który szczyci się dziedzictwem solidarności?
Myślę, że to jest ważne, kiedy się rozmawia o migracji, żeby powiedzieć, że migracja to jest doświadczenie człowieka od zarania dziejów. Jest błędne w ogóle z swojej istoty myślenie o jakimś narodzie jako odwiecznie obecny na jakimś terytorium. Człowiek tak funkcjonuje na świecie, że podróżuje i że zmienia swoje miejsce pobytu w poszukiwaniu lepszych warunków. I to, nie wiem, wczoraj na przykład przeczytałam artykuł o śladach pierwszych hominidów 120 tysięcy lat temu odnalezionych w Arabii Saudyjskiej. No i to są jakieś znaki ludzi, którzy w tamtych czasach zmierzali z Afryki na południe, z których my się wywodzimy. To są nasi przodkowie, ci ludzie, czy te hominidy, które tam wędrowały przez Arabię Saudyjską. I to jakby mówiąc o takiej bardzo historii dalekiej. Później wspomniał pan o tym, jak w ogóle funkcjonowało polskie państwo, pewnie odwołując się do takich opowieści o złotych wiekach Polski, kiedy byliśmy wielkim, wielokulturowym państwem. Im więcej sama się uczę na ten temat, tym bardziej mi się to wszystko wydaje skomplikowane, dlatego że tak, Polska była krajem bardzo zróżnicowanym, natomiast nie pozbawionym trudności w relacjach między kulturami i też nie było tak, że byliśmy siarankowym miejscem dla bardzo wielu zróżnicowanych społeczności. Często te relacje się układały w sposób skomplikowany, były zawiłe, wymagały dużo pracy, żeby jakaś spójność czy zgoda była obecna. Natomiast myślę, że to też jest dla mnie na przykład interesujące w tej chwili i sporo czytam na ten temat i się zajmuję tym, jakie my w ogóle mamy korzenie. Myślę, że to jest też wielkie takie oszukaństwo, przedstawianie Polski jako państwa homogenicznego. im więcej czytam, im więcej poznaję historię Polski, tym dobitniej widzę, jak bardzo jesteśmy krajem o wielu korzeniach. I wydaje mi się, że to jest ważne dla nas, żeby przypomnieć sobie to, bo nie mówimy tutaj o jakiejś super odległej historii, tylko mówimy o czasach naszych dziadków, pradziadków albo dziadków naszych dziadków, więc jest to historia wyobrażalna, jeszcze obecna jakoś w nas. I już na takim poziomie właśnie tych, 4 pokoleń, 5 pokoleń, naprawdę trudno znaleźć Polaka, który nie ma w swojej indywidualnej, rodzinnej historii jakiegoś doświadczenia migracji. I to nie jest część naszej jakiejś samoświadomości jako Polaków. I myślę, że to jest szkoda, że tak to wygląda. Że rzeczywiście jest dla nas duża taka przestrzeń do przemyśleń, kim my jesteśmy. I gdyby nam się udało odczarować trochę taki mit Polaka, który tutaj polską mową nad Wisłą przemawia i że to jest jedyny słuszny kształt Polaka, no to zaczniemy rozumieć, że my mamy w sobie holenderską krew albo niemiecką, szwedzką, ruską, ukraińską, czeską, wszelką. I to jest nasze dziedzictwo. Z tego my się składamy. I myślę, że się o tym za mało mówi i za mało się uczy też dzieci takiego myślenia o sobie jako jakimś procesie ewolucyjnym, jeżeli chodzi o takie właśnie mieszanie się różnych kultur. I trzeba polubić taką tożsamość, myślę, i jakoś, przyjrzeć się jej. I jeszcze ostatni wątek w takich sprawach właśnie takich historycznych trochę, to sądzę, że za mało się mówi i za mało się wspomina i przywołuje współcześnie nasze dosyć niedawne doświadczenie, bo przecież jeszcze w latach 80. Polacy byli jednym z głównych narodów. Byliśmy nawet w ogóle rzeczywiście na pierwszym miejscu, na przykład w okresie stanu wojennego i tuż po, wśród krajów, które wysyłały w świat uchodźców. I my byliśmy głównym krajem pochodzenia uchodźców właśnie w Europie Zachodniej przez większą część lat 80. I to też są nasi rodzice, znaczy dziadkowie, czy jacyś krewni. Też to jest nasze bardzo żywe doświadczenie. I w tej chwili, kiedy rozmawiamy o tych migracjach, jakoś to w ogóle umyka z tego dyskursu, że sami żeśmy jeszcze niedawno korzystali z ochrony. Sami żeśmy doświadczali konieczności wyjazdu z domu, czy szukania, proszenia o pomoc kogoś. No i też mamy takie doświadczenie, żeśmy tę pomoc dostawali.
Jest jakiś kredyt do spłacenia?
Myślę, że trzeba o tym po prostu rozmawiać i też rzucać różnego rodzaju światło na ten temat. Wydaje mi się dyskutowanie o tej obecnej sytuacji jako rodzaju spłaty długu czy zobowiązania wobec świata za to, że kiedyś nam pomagano, często się spotyka z taką reakcją, że ta sytuacja jest nieporównywalna, że my to byliśmy wyjątkowi, inni, szczególni i chodziło o obalenie komunizmu i że mamy różne historyczne role i generalnie, że ta nasza sytuacja jest wyjątkowa i bardzo trudno jest ludziom przełożyć tamtą sytuację na obecną sytuację, ludzi, którzy uciekają z wojny z Syrii. Trudno nam się buduje taką analogię, myślenie o sobie i przełożenie jej na jakieś zrozumienie sytuacji drugiego człowieka.
Patrząc na udane przykłady integracji, przestrzenie integracji to ta wspólnota, czy miejsce, gdzie się mieszka, to miejsce pracy, szkoła, może parafia, czy inna wspólnota wyznaniowa. Z Pani perspektywy, które miejsce wydaje się kluczowe dla takiej dobrej, systemowej integracji? Czy w ogóle można o takiej mówić, czy to jest kwestia zupełnie lokalna, zupełnie indywidualna?
Myślę, że wszystkiego po trochu. Generalnie, kiedy mówimy o integracji, no to rzeczywiście mówimy o tych wszystkich elementach, o których Pan powiedział, to znaczy i o jakimś fizycznym bezpieczeństwie, i o miejscu do zamieszkania, możliwościach utrzymania się, a więc pracy, ale też budowaniu relacji. Kiedy mówimy o integracji na takim właśnie poziomie polityki państwa, czy myśląc właśnie takimi kategoriami budowania systemów, to bardzo często, ale mówię na przykład miejskich polityk, bardzo często uwaga twórców takich polityk skupia się na tym aspekcie mieszkaniowo-zawodowym. To znaczy na tym, żeby człowiek miał gdzie mieszkać, miał za co żyć i ewentualnie był w stanie funkcjonować w takich realiach codziennego życia. Trafił zapisać dziecko do szkoły albo skorzystać z ubezpieczenia, czy z lekarza, czy załatwić jakieś sprawy urzędowe. Z naszej perspektywy pracy w fundacji, nawet mojej pracy w fundacji, która już prawie 14 lat się tutaj zajmuje w fundacji, to równie ważny jest taki aspekt relacji i budowania przyjaźni. Czasami mówimy o tym, co oczywiście może brzmi bardzo naiwnie, ale czy jakoś tak, zbytnio optymistycznie, że integracja w gruncie rzeczy polega na tym, żeby człowiek mógł być w nowym miejscu szczęśliwy. i żeby miał przyjaciół. Natomiast naprawdę z mojego doświadczenia o to chodzi i do tego ludzie dążą. Pewnie, że jest ważne to, żeby mieć pracę i mieszkanie i jakieś podstawowe bezpieczeństwo. Natomiast o integracji moim zdaniem możemy mówić wtedy, kiedy ludzie po prostu w tej nowej przestrzeni się czują swobodnie i bezpiecznie i wtedy, kiedy mają bliskich jakichś innych ludzi, z którymi dobrze się czują. Więc sądzę, że tutaj bardzo ważne jest, znaczy bardzo ważne, równie ważne jak te sprawy mieszkaniowe, ale za mało dyskutowany jest ten właśnie aspekt wchodzenia w relacje, zaprzyjaźniania się, budowania relacji przez dzieci w szkole, czy właśnie takich relacji koleżeńskich w pracy. Niedawno rozmawiałam na przykład z panią uchodźczynią, która długo już bardzo w Polsce mieszka i świetnie się tutaj porusza po tych różnych, nie wiem, administracyjno-formalnych sprawach, ale powiedziała mi, że po wielu, wielu latach w Polsce nigdy nie było w polskim mieszkaniu. Więc ma różnych znajomych, ale te relacje nie są tak bliskie, żeby ktoś ją zaprosił do domu. No i było to dla mnie poruszające, bo jeżeli ktoś gdzieś mieszka 10 lat na przykład, czy więcej nawet, to sądzilibyśmy, że już ma bliskich przyjaciół, czy jakichś ludzi serdecznych, z którymi te relacje uprawnia do takiego zapraszania, prawda? No to jednak czasem się nie dzieje. Stają na te relacje. Myślę, że to rzeczywiście decyduje o tym, jak się człowiek czuje w życiu. I że kiedy przyjmujemy uchodźców, pewnie, że chodzi o to, żeby kogoś wyjąć z sytuacji zagrażającej życiu, że ważne jest to, żeby ten ktoś był po prostu fizycznie bezpieczny. Ale z perspektywy mojej pracy to sądzę, że równie ważne jest to, żeby to życie było pełne, żeby było przynosiło komuś satysfakcję, żeby osoba się czuła spełniona, żeby się czuła, że jest na swoim miejscu po prostu i że rzeczywiście tworzy jakieś swoje życie dalej.
Agnieszka Kosowicz, założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, dziś była gościem audycji, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, współfinansowano z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.